Beregond z coraz większym podziwem przyglądał się hobbitowi, gdy ten kiwał w powietrzu krótkimi nogami, siedząc na kamiennej ławie lub właził na nią i wspinał się na palce, aby wyjrzeć na kraj rozpostarty u stóp fortecy. — Nie chcę taić przed tobą, zacny Pippinie — rzekł wreszcie — że wśród nas wyglądasz jak dziecko. Nie jesteś większy niż nasi chłopcy w 9. roku życia. A mimo to zaznałeś tylu niebezpieczeństw i widziałeś takie różne cuda, że niewielu siwych i brodatych starców mogłoby się podobnymi przygodami pochwalić. Myślałem, że dla kaprysu nasz władca chce wziąć sobie szlachetnie urodzonego pazia, jak podobno mieli dawni królowie w zwyczaju. Widzę jednak, że się myliłem i przepraszam cię za tę omyłkę. Wybaczam ci — odparł Pipin. Tym bardziej, żeś się niewiele pomylił. W mojej ojczyźnie uchodziłbym za wyrostka. 4 lata brakuje mi jeszcze do pełnoletności, jak ją w Shire liczą. Lecz nie mówmy wciąż o mnie. Rozejrzyjmy się razem po okolicy i objaśnij mi łaskawie, co stąd widać. Słońce stało już dość wysoko na niebie, mgła z nizin podniosła się w górę, a resztki jej płynęły nad głowami jak białe strzępy obłoku przygnanego od wschodu wiatrem, który wzmógł się teraz i łopotał białymi flagami i sztandarami na wieży. W dole, na dnie doliny, o jakieś 5 staj w linii prostej od wylotu strzelnicy, połyskiwały szare wody wielkiej rzeki, która płynąc od północo-zachodu zataczała szeroki łuk na południe i z powrotem na zachód, by zginąć w omglonym blasku kryjącym odległe o 50 staj morze. Pippin obejmował wzrokiem cały obszar Pelennoru, usiany w dali mnóstwem zagród wiejskich. Widział niskie murki, stodoły i obory, lecz nigdzie nie dostrzegał bydła ani zwierząt domowych. Drogi i ścieżki gęstą siecią przecinały zieleń pól i ruch na nich panował ożywiony. Sznury wozów ciągnęły ku wielkiej bramie lub spod niej w głąb kraju. Od czasu do czasu u bramy zjawiał się jeździec, zeskakiwał z siodła i spieszył do grodu. Najbardziej uczęszczany zdawał się główny gościniec prowadzący na południe, przecinający rzekę skróconym szlakiem u podnóża gór i ginący szybko z oczu. Gościniec był szeroki, porządnie wybrukowany, a jego wschodnim skrajem pod wysokim murem biegła szeroka zielona ścieżka dla konnych. Tędy jeźdźcy pędzili w obu kierunkach, lecz duże kryte budami wozy, tłumnie zapełniające bity szlak, kierowały się wszystkie na południe. Przyjrzawszy się uważnie, Pippin stwierdził, że ruch odbywa się w wielkim porządku. Wozy toczą się 3 kolumnami. W pierwszej sunęły najszybsze wozy, ciągnione przez konie, w drugiej wielkie furgony okryte różnobarwnymi budami, zaprzężone w powolne woły, w trzeciej, na zachodnim skraju, ludzie popychali lekkie małe wózki. Ta droga prowadzi do dolin Tumladen i Losarnach, a także do wiosek górskich, dalej zaś do Lebeninu, powiedział Beregond. Wozami odjeżdżają ostatni już, wyprawiani dla bezpieczeństwa z grodu starcy i dzieci, a z nimi kobiety niezbędne jako ich opiekunki. Do południa muszą wszyscy znaleźć się poza bramą i oswobodzić drogę na długość 1 staji. Taki jest rozkaz. Smutna konieczność — westchnął. Wielu z tych, którzy dziś się rozstali, nigdy się już z sobą w życiu nie spotka. Zawsze było za mało dzieci w naszym mieście. Teraz nie ma ich już wcale, z wyjątkiem garstki chłopców, którzy nie zgodzili się opuścić grodu i dla których znajdą się jakieś zadania. Między nimi został mój syn. Na chwilę zaległo milczenie. Pippin z niepokojem spoglądał na wschód, jakby w obawie, że lada chwila ujrzy tysięczne bandy orków nacierające stamtąd na zielone pola. — A co tam widać? — spytał, wskazując coś pośrodku wielkiego łuku Anduiny. — Drugi gród chyba. — Był to niegdyś najwspanialszy gród Gondoru, a tu, gdzie się znajdujemy, znajdowała się jedynie jego twierdza — odparł Beregond. — Dziś po obu stronach rzeki piętrzą się tylko ruiny Osgiliad, zdobytego i spalonego przez nieprzyjaciela wiele lat temu. W czasach młodości Denethora odbiliśmy te ruiny, nie zamierzając zresztą wskrzeszać miasta. Utrzymaliśmy tam jednak wysuniętą placówkę i odbudowaliśmy most, po którym nasze wojska mogły się przeprawiać. Ale potem z Minas Morgul wysłano okrutnych jeźdźców. Czarnych jeźdźców? — rzekł Pipin, a jego oczy rozszerzyły się i pociemniały od rozbudzonej na nowo dawnej grozy. — Tak — przyznał Beregond. — Widzę, że wiesz o nich coś niecoś, chociaż nic nie wspomniałeś o tym w swoich opowieściach. — Wiem o nich różne rzeczy — odszepnął Pipin. — Ale nie chcę mówić tego tutaj tak blisko...
Urwał, podniósł wzrok ku drugiemu brzegowi rzeki i wydawało mu się, że nie widzi tam nic prócz ogromnego złowrogiego cienia. Może był to majaczący na widnokręgu łańcuch gór, których poszarpane szczyty z odległości przeszło 20 staj rozpływały się niejako we mgle. Pipin jednak miał wrażenie, że mrok rośnie w jego oczach, gęstnieje powoli, wzbierając, by zalać słoneczną krainę.
Tak blisko Mordoru, spokojnie skończył za niego Beregond. Tak, tam leży Mordor. Rzadko wymieniamy tę nazwę, lecz od dawna widzimy wciąż ten cień nad naszą granicą. Niekiedy wydaje się bledszy i bardziej odległy, niekiedy przybliża się i ciemnieje. Teraz rośnie i zagęszcza się coraz bardziej, a wraz z nim rośnie nasz niepokój i strach. Niespełna rok temu okrutni jeźdźcy znów zawładnęli przeprawą przez rzekę. Wielu naszych najdzielniejszych rycerzy poległo wówczas w boju. Wreszcie Boromir wyparł nieprzyjaciela z zachodniego brzegu i utrzymaliśmy po dziś dzień bliższą połowę Osgiliad. Na razie. Czeka nas bowiem lada chwila nowa bitwa na tym polu. Będzie to może najważniejsza bitwa wojny, która rozegra się wkrótce.
Kiedy? — spytał Pipin. — Skąd wiecie?
Widziałem tej nocy rozpalone wici i pędzących gońców. Gandalf wyjaśnił mi, że to są sygnały rozpoczęte już wojny. Spieszył tu, jakby każda chwila rozstrzygała o życiu lub śmierci. Dziś jednak nie widzę tu gorączkowego pośpiechu. Tylko dlatego, że wszystko już gotowe, rzekł Beregond. Nabieramy tchu przed wielkim skokiem. Czemuż więc ogniska na wzgórzach płonęły tej nocy? Za późno wzywać pomoc, gdy już się jest osaczonym, odparł Beregond. Nie znam jednak zamysłów władcy i jego wodzów. Mają oni różne sposoby zdobywania wieści. Nasz Denethor nie jest zwykłym człowiekiem. Wzrok jego sięga daleko. Powiadają, że gdy nocą w swojej komnacie na wieży skupia myśli, to odgaduje przyszłość. Czyta nawet w myślach nieprzyjaciela, zmagając się z jego wolą. Dlatego właśnie postarzał się i wyniszczył przedwcześnie. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale wiem, że dowódca mój, Faramir, przebywa daleko za Anduiną na niebezpiecznej wyprawie. Może to on nadsyła namiestnikowi nowiny? Powiem ci jednak szczerze, Pipinie, czego się domyślam. Wici kazano rozpalić z powodu wieści, jakie wczoraj z wieczora nadeszły z Lebennin.
W pobliżu ujścia Anduiny zgromadziła się wielka flota. Okręty korsarzy z Umbaru na południu. Od dawna rozbójnicy ci przestali bać się potęgi Gondoru i zawarli sojusz z nieprzyjacielem. Teraz zaś gotują się zadać nam cios, by wesprzeć jego sprawę. Napaść ich zwiąże znaczną część sił Lebennin i Belfalas, na których pomoc liczyliśmy, bo tamtejsze plemiona są liczne i dzielne. Z tym większym więc niepokojem zwracamy oczy na północ ku Rohanowi i tym bardziej raduje nas wieść o zwycięstwie, którą nam przynosicie. A jednak... Beregond urwał i wstał, by się rozejrzeć na trzy strony świata. A jednak wydarzenia, które się rozegrały w Isengardzie, powinny nas przestrzec, że już wokół zamyka się wielka sieć, że zaczyna się wielka gra. To już nie utarczki na przeprawach rzecznych, nie wypady z Itilien lub Anorien, nie zasadzki i rabunkowe najazdy. To wielka, z dawna zaplanowana wojna, w której my, cokolwiek by nam duma podszeptywała, jesteśmy tylko jednym z pionków. Zwiadowcy donoszą, że wszędzie wszczął się ruch. Daleko na wschodzie, za Morzem Wewnętrznym, na północy w Mrocznej Puszczy i poza nią... Na południu, w Haradzie, wszystkie królestwa stoją wobec rozstrzygającej próby. Oprą się lub runą, a wtedy wpadną pod władzę ciemności. Jednakże, mój peregrinie,
przypadł nam zaszczyt, że nas pierwszych i z największą siłą atakuje zawsze nienawiść czarnego władcy, nienawiść zrodzona w głębi wieków, z głębiną morza. Na ten kraj spadnie najcięższe uderzenie młota. Dlatego właśnie Mitrandir dążył tu z takim pośpiechem. Jeśli my się załamiemy, któż się ostoi? Czy dostrzegasz, Peregrinie, chociaż iskrę nadziei, że zdołamy się obronić? Pippin nie odpowiedział. Patrzył na grube mury, na wieże i dumne proporce, na słońce stojące wysoko na niebie, a potem spojrzał na zbierający się u wschodu mrok i pomyślał o chciwych palcach cienia, o bandach orków czających się w lasach i wśród gór, o zdradzie Isengardu, o szpiegujących ptakach, o czarnych jeźdźcach zapędzających się aż na ścieżki Szajeru i o skrzydlatych posłańcach strachu, o Nazgulach. Dreszcz go przejął, nadzieja przygasła w sercu. I w tym momencie słońce na chwilę zaćmiło się, jakby je zasłonił cień przelatującego czarnego skrzydła. Pippinowi wydało się, że słyszy niemal nieuchwytny dla ucha, daleki, z wysoka dolatujący krzyk, stłumiony, lecz mrożący krew w żyłach, okrutny i zimny. Pobladł i skulił się pod ścianą.